In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Władza w służbie jedności. Ostatnich 6 odcinków z naszego cyklu Duc in Altum poświęciliśmy władzy i jej sprawowaniu we wspólnocie życia konsekrowanego. Ta kwestia szczególnie odnosi się do środowisk zakonnych, których cechą wyróżniającą jest życie wspólne, które ze swej natury potrzebuje władzy. Czas zatem na podsumowanie, którym niech będzie odpowiedź na pytanie, po co władza w środowisku życia konsekrowanego? Już o tym wspominałem w minionych odcinkach, ale z uwagi na różne wokół tego kontrowersje, warto jeszcze raz wyartykułować zwięzłą odpowiedź. I nie jest to takie wcale trudne, gdyż dokumenty Kościoła na temat życia konsekrowanego wiele razy jednoznacznie wskazują, że sensem władzy i odpowiadającego mu posłuszeństwa jest budowanie jedności z Bogiem i ludźmi pomiędzy sobą. Mam tu na myśli szczególnie instrukcje kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego pod tytułem Życie braterskie we wspólnocie. Łaciński tytuł tego dokumentu: Congregavit nos in unum Christi amor. Dokument ten zauważa, że w ostatnim czasie w środowiskach życia konsekrowanego dokonała się pewnego rodzaju ewolucja, która przyczyniła się do dojrzałego rozwoju życia braterskiego we wspólnocie. Klimat współżycia w wielu wspólnotach pojawił się. Większą bowiem wagę przywiązuje się do aktywnego uczestnictwa wszystkich członków. Dokonało się też przejście od życia wspólnotowego, opartego zbyt mocno na przestrzeganiu niekiedy dość rygorystycznych zasad, do takiego stylu, który uwzględnia w większym stopniu potrzeby poszczególnych osób i znaczenie dobrych relacji międzyludzkich. Dostrzegalna jest też tendencja do tworzenia wspólnot mniej formalistycznych, mniej autorytatywnych, lecz bardziej braterskich i opartych na współuczestnictwie. Cytowany dokument zauważa przy tym, że tę jak najbardziej pozytywną tendencję może hamować pewna nieufność w stosunku do władzy, a nawet próby jej zakwestionowania i odrzucenia. Bierze się to najczęściej z niezrozumienia istotnej roli władzy. Niektórzy uważali, że w życiu wspólnoty jest ona po prostu niepotrzebna. Inni zaś ograniczali ją do zwykłego administrowania domem zakonnym i koordynowania inicjatyw poszczególnych członków. Pojawiły się nawet wspólnoty, które postanowiły żyć bez przełożonego, opierając się niemal wyłącznie na podejmowaniu decyzji kolegialnie, a więc w sposób, jak twierdzono, pełni demokratyczny. Choć z pozoru taki trend wydaje się bardzo postępowy i atrakcyjny, to stoi to w sprzeczności z tradycją Kościoła. Od początku bowiem jego założyciel, Jezus Chrystus, nadał Kościołowi urząd władzy, którą najpierw przekazał świętemu Piotrowi. Jak nie ma koła bez osi, tak samo jakakolwiek wspólnota w Kościele ustanowiona w sposób prawny nie może istnieć bez przełożonego, której on jest zwornikiem, tą osią. Wspólnota chrześcijańska nie jest anonimową grupą osób. Jak pisze święty Paweł, między innymi w pierwszym liście do Tesaloniczan, od samego początku dano jej przewodników, którym należy się posłuszeństwo, poważanie, szacunek i miłość. Władza zatem służy budowaniu wspólnoty, zachowaniu jej jedności, strzeżeniu charyzmatu i podążaniu wspólną drogą do uświęcenia i zbawienia. Chociaż powszechny klimat demokratyczny spowodował bez wątpienia wzrost współodpowiedzialności wszystkich członków wspólnoty i ich uczestnictwa w podejmowaniu decyzji wewnątrz wspólnoty, w tym przypadku mamy na myśli wspólnotę zakonną, to jednak nie można zapominać, że braterstwo jest nie tylko owocem ludzkich wysiłków, ale przede wszystkim darem Boga. To Chrystus jednoczy i wiąże ludzi ze sobą i On pragnie być osią każdej wspólnoty wiary, jak świadczą o tym Jego słowa z Ewangelii świętego Mateusza. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Wspólnota osób konsekrowanych jest przede wszystkim darem związanym z posłuszeństwem wobec Słowa Bożego, a w życiu zakonnym z posłuszeństwem wobec przełożonych, którzy przypominają to Słowo i je odnoszą zgodnie z duchem Instytutu do poszczególnych sytuacji. Czytamy w omawianym tu dokumencie o życiu braterskim. Wspomniane procesy demokratyzacyjne w świecie, przenikające również do środowisk kościelnych, pośrednio przyczyniły się do ponownego określenia zakresu władzy, tak aby była ściśle związana z ideałami ewangelicznymi oraz służyła rozwojowi duchowemu osób i kształtowaniu braterskiego życia wspólnoty. Przede wszystkim jednak nie można zapominać, że wśród wielu posłannictw w Kościele jest także sprawowanie władzy jako posłannictwo. Skoro, jak czytamy w pierwszym liście świętego Pawła Apostoła do Koryntian, istnieją w Kościele różne posłannictwa i charyzmaty, które mają służyć budowaniu Kościoła i jego jedności, to również takim charyzmatem jest posługa władzy. Ta posługa władzy służy temu celowi, budowaniu jedności, gdyż władza w znaczeniu ewangelicznym jest zawsze służbą, podkreśla cytowany dokument. Na czym więc polega ta służba, posługa władzy w dziele budowania jedności danej wspólnoty? Wiele mówiłem już na ten temat, ale jeszcze raz przedstawię to syntetycznie. Otóż władza, o której mówimy, ma charakter duchowy. To oznacza, że pierwszorzędnym zadaniem przełożonego jest tworzyć razem z braćmi czy siostrami braterską wspólnotę, w której szuka się i miłuje przede wszystkim Boga. Przełożony przede wszystkim ma służyć uświęceniu swoich podwładnych. Wszystkie jego decyzje temu mają być podporządkowane. Z tym wiąże się kolejna sprawa, jaką jest budowanie jedności. Nie można bowiem dążyć do zjednoczenia z Bogiem, nie będąc w jedności we wspólnocie. To mając na uwadze, cytowany dokument z mocą podkreśla, że przełożony czy przełożona dokładają starań, aby dom zakonny nie był tylko miejscem pobytu, skupiskiem podmiotów, z których każdy prowadzi własne życie, ale wspólnotą braterską w Chrystusie. Taka braterska wspólnota w Chrystusie, jak czytamy dalej, coraz bardziej powołana jest do stawania się istotnym i wymownym elementem kontrkultury opartej na Ewangelii, solą ziemi i światłem świata. Na przekór temu, czym żyje mocno zindywidualizowany, zatomizowany świat, wspólnota osób konsekrowanych, a szczególnie wspólnota zakonna, ma być środowiskiem, w którym Ewangelia stanowi zasadniczą normę, gdzie żyje się nią na co dzień na sposób grona apostołów skupionych wokół Jezusa czy na sposób pierwszych wspólnot. Brzmi to dość górnolotnie i wiele osób, także żyjących w takich wspólnotach, niedowierza, że to jest możliwe. Powtórzmy jednak jeszcze raz – że wspólnota zakonna, w służbie której pozostaje sprawowanie władzy przez przełożonych, nie jest jedynie efektem zabiegów psychopedagogicznych czy socjologicznych. Jest nade wszystko darem Boga, przestrzenią, w której możliwe staje się smakowanie klimatu Królestwa Bożego. Mówiąc inaczej, wspólnota życia konsekrowanego, której przewodzi ktoś, kto spełnia posługę władzy, jest przestrzenią teologalną, to znaczy klimatem, w którym możliwe i całkiem realne jest doświadczenie Boga. Do tego zaś konieczna jest wiara. Nie inaczej, jak tylko w perspektywie wiary trzeba rozpatrywać zarówno posługę władzy, której poświęciłem ostatnio tyle uwagi, jak i ślub posłuszeństwa. Wiemy z historii zbawienia, że nieposłuszeństwo człowieka zapoczątkowane w raju spowodowało rozkład rodziny ludzkiej. Natomiast posłuszeństwo Chrystusa, nowego człowieka, zapoczątkowało jej odbudowę. Życie wspólnoty osób konsekrowanych, a szczególnie wspólnoty zakonnej, zawsze opierało się na tym przeświadczeniu wiary, która znajduje wyraz w modlitwie. Z tej racji pierwszym i zasadniczym krokiem na drodze budowania jedności we wspólnocie jest pełna wiary modlitwa. Przede wszystkim modlitwa przełożonego za powierzone sobie osoby i podwładnych za swego przełożonego. To z ich strony jest podstawowy wymiar posłuszeństwa – modlić się za swoich przełożonych. Od tego również zaczyna się tworzenie duchowości komunii, o której wiele uczył święty Jan Paweł II, m.in. w liście apostolskim Novo Millennio Ine Unte, gdzie akcentował, że ma ona ożywiać w pierwszym rzędzie środowiska osób konsekrowanych. Braterstwo tychże osób, a szczególnie wspólnot zakonnych, ma być czytelnym znakiem, którego Kościół potrzebuje przede wszystkim, aby spełnić zadanie nowej ewangelizacji. Kościół troszczy się o życie braterskie wspólnot zakonnych także dlatego, że im bardziej intensywna jest miłość braterska, tym większa wiarygodność głoszonego orędzia i tym bardziej widoczna istota tajemnicy Kościoła jako sakramentu jedności ludzi z Bogiem i ludzi między sobą. Czytamy w dokumencie o życiu braterskim. Życie braterskie osób konsekrowanych, w służbie którego pozostaje sprawowanie władzy, ma być dowodem na to, że jedność, o którą prosił Chrystus w pożegnalnej mowie podczas ostatniej wieczerzy, jest możliwa. A zatem sprawowanie władzy we wspólnotach życia konsekrowanego to także wypełnianie Chrystusowego testamentu, aby byli jedno.